Moi drodzy, tutaj już powiedziane było o sprawach związanych z Nowym Rokiem, szkolnym, z serialami i z innymi sprawami. Ja chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy spojrzeli na fragment Słowa Bożego, a że jest to też początek nowego roku szkolnego, czy też nowej działalności w tym roku szkolnym. Chciałbym, abyście to słowo też przyjęli jako swego rodzaju takie, może nie tyle credo, ale jakieś takie zachęcenie do przemyślenia tej sprawy w kontekście najbliższych dni, które nas czekają, miesięcy, może i całego roku. W liście Pawła do Filipian, w drugim rozdziale, w wierszach 1-4, czytamy takie słowa. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czytając ten fragment, możemy powiedzieć, że są to bardzo konkretne słowa, to na pewno, wzywające do konkretnej postawy w zborze i nie tylko, wzywające do tego, abyśmy, idąc z naszym Panem Jezusem Chrystusem przez życie, zweryfikowali jedną sprawę, która wielokrotnie jest twoim i moim udziałem. Dlatego zanim zacznę rozwijać temat dzisiejszego rozważania, brzmi on następująco, jedność w zborze, chciałbym powiedzieć, że słowa te kieruję przede wszystkim do siebie i proszę, kiedy będę te słowa mówił, nie traktować ich jako bezpośrednio skierowane do jakiejś, nie wiem, grupy, określonej osoby, gdyż w słowach tych zawiera się praktycznie całość naszego zboru i nie tylko naszego zboru, bo także dotyczy ona kwestii związanych z życiem pozazborowym. Myślę, że wielu z nas zastanawiało się nad pojęciem właśnie związanym z jednością, czym ona jest, czy jedność to też prawdziwa jednomyślność, bo to się okazuje w jakimś stopniu jest bliskie sobie, ale są pewne działania, które różnią te dwa terminy. A więc jedność w działaniach w naszym życiu i w zborze, szczególnie w działaniach duchowych. Nie wiem, czy wiecie, że zbór Filipi to był zbór, który był narażony na takie trudności wewnętrzne wynikające z tego, że w tym zborze, i tutaj uwaga, pokłóciły się dwie kobiety. I ktoś powie, akurat brat musiał wymyślić taki przykład, dlaczego akurat kobiety w dobie, kiedy bardzo mocno się tą sprawę podkreśla, żeby właśnie nie akcentować tych spraw. No ale tak się złożyło, że właśnie w liście do Filipian czytamy. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Czyli problem był ewidentny w tym zborze, związany z tym, że coś się działo nie tak i Paweł, pisząc ten list, najpierw opisuje te sprawy, które są istotne z perspektywy Pisma Świętego, a potem, tak jak mówi, upomina te dwie kobiety. A więc coś było nie tak i coś trzeba było z tym zrobić. Ale zanim rozpoczął napominanie, Paweł mówi o kwestiach bardzo istotnych związanych z relacją z Jezusem Chrystusem. Mówi tak, jeśli więc w Chrystusie, wiersz pierwszy, jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Zobaczcie, Paweł, można powiedzieć, wyciąga, czy też zapisuje tutaj cztery bardzo istotne sprawy, które myślę, że są ważne w kontekście tego, co potem chce powiedzieć o kłótliwości i o braku jednomyślności w zborze. A więc mówi o sprawie związanej z czym? A więc jeżeli w Chrystusie jest jakaś zachęta, co to jest w ogóle zachęta? Jak rozumiecie słowo zachęcać kogoś? Spróbujmy teraz sobie odpowiedzieć. W ogóle czy zachęcamy, to jest następne pytanie, ale przyjmiemy, że zachęcamy, że mamy w sobie tą taką dozę, pragnienie tego, aby zachęcać. A więc po pierwsze, jak zachęcamy, a po drugie, czy zdefiniowaliśmy sobie słowo zachęcać? Myślę, że każdy z was już teraz w swojej głowie ma jakąś krótką definicję. Ja użyję słowa zamiennego. Słowo zachęcać można też przedstawić, czy też wypowiedzieć o postawie człowieka, który pociesza drugiego. Zachęcanie to w dużej mierze pocieszanie. A więc jestem człowiekiem, który dodając otuchy, no dodaje też słów pełnych pociechy i nadziei, czy też zwraca uwagę w swoich radach, czy też napomnieniach, że wszystko, co jest istotne, to powinno być realizowane w kontekście bliskości Pana Jezusa Chrystusa. Pocieszać. Wielu z nas bardzo często ma takie nastawienie, które niekoniecznie pociesza, lecz lepiej powiedzieć parę słów prawdy, jak to ktoś mówi, niż za dużo słów zachęty. Zostawmy ten sposób myślenia, moi drodzy, bo Słowo Boże wyraźnie mówi o kwestii z tym związanej, że w naszym życiu powinna być zachęta w Chrystusie i powinniśmy do tego w sposób szczególny dążyć. Pociecha miłości, tutaj jest kontekst wynikający z tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Dalej czytamy o tym, że powinno być współczucie i zmiłowanie. Cechy bardzo istotne w społeczności wśród ludzi. W tym świecie, w którym jesteśmy. Zachęcać, pocieszać, szczególnie we wspólnocie. Współczuć. To też bardzo, bardzo ważna sprawa w naszym codziennym życiu. I mieć prawdziwe zmiłowanie. Zmiłowanie nad drugim, czyli przebaczenie. Moi drodzy, to są bardzo istotne elementy w zborze i chyba nieprzypadkowo Paweł w kontekście tego, co tam się w tym zborze działo, wypomina, czy też nie tyle wypomina, tylko przypomina słowa właśnie z tym związane. Pomnażajcie to. Myślę, że w pewnym sensie także i w obecnych zborach, nie tylko naszym, ale w obecnych zborach często jest tak, że jest takie zagrożenie bardzo mocne i diabeł tego bardzo często używa, które wiąże się z niebezpieczeństwem rozłamów, moi drodzy. Rozłamów w zborze. I to wynika między innymi z tego, że bardzo często ludzie mają jakieś swoje określone cele, pragnienia, które doprowadzają właśnie do takich spraw. I takim właśnie prologiem do dalszego rozwinięcia tego dzisiejszego tematu, niech będą te słowa, te cztery myśli, które zawarłem, a teraz idźmy dalej w kontekście tego, co diabeł bardzo często szykuje dla różnych zborów. A mianowicie często jest tak, że konflikt góruje nad świadectwem, który powinien nieść zbór. Często słyszy się tak, że w jakimś zborze są dwie rodziny, które zdominowały jakąś społeczność, a jeżeli to jeszcze jest społeczność bardzo mała, tam załóżmy 50-osobowa, i te rodziny wpływają bardzo jednoznacznie na ten zbór i wszystko jest dobrze, dopóki razem jedzą ze sobą obiady albo spotykają się na kawę. Gdy zaczyna się sprawa dziać troszeczkę inna i następuje poróżnienie, okazuje się, że nagle zbór razem nie może funkcjonować. I wtedy zadaję sobie pytanie, jak to jest? Przecież głównym celem działalności chrześcijańskiej, za dużo powiedziane, główną postawą, jaką powinni się charakteryzować chrześcijanie, jest postawa pełna pociechy, miłości, zachęty, wspólnotowości, bycia jeden dla drugiego. Mam nadzieję, że rozumiemy ten temat i że w kontekście tego, o czym będę mówił teraz, będziemy właśnie to mieli w swojej głowie, te cztery myśli, które powiedziałem. W trzecim i czwartym wierszu spotykamy trzy powody niezgody, które bardzo często są związane w społecznościach chrześcijańskich. Ale nie tylko. Po pierwsze, zapisałem sobie coś takiego. Samolubna ambicja. Samolubna ambicja. Każdy z nas tę ambicję posiada, bo każdy ma, zna swoją wartość. I to samo w sobie nie jest złe. Jednak ta samolubna ambicja często doprowadza do tego, że niektórzy eksponując siebie, eksponują tak bardzo, że nie są w stanie zobaczyć na przykład drugich, którzy mają też jakiś głos, na przykład społeczności. Niektórzy przez na przykład mądre wypowiedzi, albo jak uważają, prorocze wypowiedzi, doprowadzają do tego, że ci, którzy się z nim nie zgadzają, są potępiani lub odrzucani. I to doprowadza często do frustracji, rozłamów i tak dalej, i tak dalej. Czy słyszeliście takie stwierdzenie na przykład w zborach, w których może byliście? A ten zbór to jest zbór martwy. Tutaj nie ma ducha w tym zborze. Albo jak to często się mówi o zborze Nawaliców, że tutaj same antychrysty po w maskach siedzą na nabożeństwie. Słyszałem? Słyszałem. No więc zadaję ja sobie pytanie w tym momencie, o co tutaj chodzi? O jakie chrześcijaństwo i o jakie nastawienie wśród wielu ludzi? Ja nie mówię, że my jesteśmy wolni od tej postawy, ale powinniśmy się przynajmniej zastanowić nad tym, jak ta sprawa wygląda w naszym życiu. A więc czy martwy Kościół, czy Kościół bez ducha? To często wynika z tego, że ktoś w sposób ambicjonalny, egoistyczny pokazuje, jakby miał większe poznanie, większą wiedzę, lepszy kontakt z Panem Bogiem. Tak? Bo tak czasami takie wrażenie możemy odczuwać, że ktoś jakby był bliżej Boga niż ty i ja. Czy Bóg jest ekskluzywny tylko dla niektórych ludzi? Dany? Gdzie, powiem wam tak szczerze. Zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale myślę, że powiem. Moi drodzy, czasami wstyd mi za siebie i za wielu z nas, że jesteśmy protestantami. A wiecie dlaczego? Bo w tym protestantyzmie, to jak się spojrzy na kwestię historyczną przez czas od 1517 roku, kiedy coś się zaczęło, moi drodzy, bez przerwy podziały. Bez przerwy pączkowanie. Ktoś powie, no ale bracie, przez to się Kościół rozmnaża. Bracia i siostry, czy my sobie zdajemy sprawę, że przez to pączkowanie i przez te rozłamy i przez te podziały i rozumienia różnych spraw jesteśmy antyświadectwem dla świata? Bracia i siostry, jesteśmy antyświadectwem dla świata. I mówię to w pełnej odpowiedzialności słowa, które tutaj... I nie jest to generalizowanie. Tak jakby nie było jedności. Oczywiście ktoś powie, no ale bracie, przez to, że jest taka sytuacja, to Kościół się rozwija, bo trendy tak zwane związane z martwotą Kościoła są eliminowane przez to, że powstaje jakiś ożywczy ruch, nowy ruch. Ten ruch może jest i często eliminowany siłą. No to wtedy to jest inna sytuacja historyczna. Jeżeli coś jest eliminowane siłą, czy też wykluczane siłą. Ale jeżeli powstaje samo z siebie, bo komuś coś się nie podoba, to ja zaczynam się zastanawiać, czy to jest dobre świadectwo. Ja nie wstydzę się Jezusa Chrystusa, bo jestem i chcę być Jego uczniem. I to jest istota sprawy. Ale czasami tak sobie myślę, że powinniśmy też zawalczyć o Kościół, którym jesteśmy. Jego częścią, którego głową jest Jezus Chrystus. Zawalczyć o to, aby ten Kościół był dla mnie miejscem, w którym będę chciał budować relacje między sobą, między sobą a drugim człowiekiem w obecności Pana Jezusa Chrystusa. Za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Moi drodzy, rozważmy to w naszych sercach. Jak to faktycznie jest w tobie? Ile jest słów zachęty, a ile jest słów zgorzknienia, często wynikających z ambicji, z twoich i moich ambicji? Jeżeli nie podoba ci się coś, no to powiedz o tym. Ale powiedz wobec tych, którzy mają wpływ może większy troszeczkę, bo na przykład stoją w tym miejscu lub też są odpowiedzialni za zbór w różnych działaniach zborowych. Powiedz o tym, a nie twórz jakiejś tam opinii na zewnątrz. Ja nie zapomnę słów, które kiedyś, jak tutaj przyszedłem, to były lata 1991 rok, i pamiętam słowa, które mnie bardzo mocno uderzyły. A mianowicie panowała jak dziwna opinia. I spotykałem się z tą opinią w różnych miejscach i była ona wypowiadana w różnych zborach o naszym zborze. Wiecie, jak nazywano nas zbór w tamtych czasach? Kostnica. Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Ano ktoś wymyślił, próbując być miły dla mnie, a potem mieliście taki betonowy stół, jak prosektorium. No, moi drodzy, no trzeba być artystą, żeby pewne rzeczy takie, mieć takie wyobrażenia. No. Czy to budowało jedność Kościoła jako całość, Kościoła, w którym jesteśmy? No myślę, że nie. Wielu młodych ludzi przyjeżdżających do Warszawy mówiło, ja nie będę chodził do kostnicy, tylko będę wybierał inny zbór. No paradoks, słuchajcie, to było straszne. To było straszne. I z czego to wynikało? Z jedności? Z miłości? Z zachęty jeden do drugiego? Ostrzeżenia w duchu miłości? No moi drodzy, nie będę tego więcej komentował. Dalej, czytając trzeci i czwarty wiersz, widzimy o tym, że są tutaj słowa mówiące o próżnej chwale, czyli tak zwany osobisty prestiż. Pusta chwała wynikająca z tego, że człowiek chciałby być wysłuchany w sposób szczególny. Nawet sobie zapisałem takie zdanie, że dla niektórych ludzi większą pokusą jest to, aby być wyróżnionym niż bogactwo, które może zdobyć. Ale to taka dywagacja na temat. A więc podziwianie. Ktoś inny chce, aby swoją elokwencją być w sposób szczególny wyniesiona, a przez to myśli, że buduje swój autorytet. Moi drodzy, błędna sprawa. Zdecydowanie błędna sprawa. Gdyż prestiż, własny prestiż, aczkolwiek jest istotny, patrząc na człowieka, możemy coś o nim powiedzieć i wiemy, kim on jest, ale prawdziwy chrześcijański prestiż, moi drodzy, buduje się na czym albo na kim? Na wywyższeniu Jezusa Chrystusa w twoim i moim życiu, a nie wywyższeniu siebie. Nawet w momencie, gdy coś za tobą stoi, pełna elokwencja i tak dalej, i tak dalej. Prestiż buduje się przez wywyższenie Jezusa Chrystusa i świadectwo o nim na zewnątrz. To jest istotą i to powinno charakteryzować także i nas wszystkich, także i nasz zbór. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzecią sprawą, która bardzo często doprowadza do tego, że tworzą się kłótnie i nie ma jednomyślności w zborze, jest to, że niektórzy mają taką tendencję, aby koncentrować się na sobie, skupiać się na sobie, ale to już wynika troszeczkę z tego, co już wcześniej mówiłem, jest jak gdyby uzupełnieniem tego. Więc własne sprawy powodują konflikty z innymi. Jeżeli żyjemy po to, aby pokonać innego, tutaj cytat, to generalnie traktujemy drugiego człowieka jak wroga z zasady. Z zasady. Niszczenie innych, zniechęcanie, potępianie. To jest najgorsze, co może być udziałem wierzącego człowieka. I na koniec powiem, skupienie się na sobie powoduje jedną charakterystyczną postawę. Wiecie jaką? Że taki człowiek wie, że wie. Taki człowiek wie, że wie. A jeżeli coś takiego jest w postawie człowieka, to z zasady mogę wam powiedzieć, że jednomyślność będzie trudną sprawą do zrealizowania. A więc jakie jest lekarstwo na to? Jak to zmienić? ten fragment Słowa Bożego tak został skonstruowany, że wydawałoby się, że najpierw trzeba by było powiedzieć, czy też przeczytać, albo Paweł powinien napisać wiersze trzeci i czwarty, a następnie pierwszy i drugi. No ale ja nie będę dyskutował z Pawłem, co jest istotne, więc Paweł napisał najpierw wiersz pierwszy i drugi wiersz. To była część listu. W związku z tym pierwszą część listu i potem następną, bo tak uważa, że jest istotna. A więc najpierw jeszcze raz powtórzę, zakomunikował, jaka powinna być podstawa, a potem powiedział, abyśmy nie czynili nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważali jedni drugich za wyższych od siebie. Tak mówi Słowo Boże. A więc jakie jest lekarstwo, jeszcze raz zadam to pytanie, aby jednomyślność, relacje w zborze były na dobrym poziomie i wzajemnie, abyśmy byli o siebie w prawdziwej trosce przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc podstawowa sprawa. Musimy być ludźmi, którzy z zasady nie dążą do tego, aby się skłócić z drugą osobą. Skłócony wyznawca, współwyznawca, tak, nie ma jedności z Chrystusem. I znowu cytat. Jeden z autorów powiedział, że stosunek do bliźniego to swego rodzaju barometr moich relacji z Panem Jezusem Chrystusem. A więc jeżeli w moim życiu mój stosunek do bliźniego jest okraszony podstawą napięć, kłótni, braku przebaczenia, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mój stosunek do Jezusa Chrystusa i moja relacja z Jezusem Chrystusem nie jest najlepsza. Nic odkrywczego, ale czy o tym pamiętamy? Druga sprawa, moc miłości. To też wynika z fragmentu z pierwszego wiersza. Moc miłości. Taka niezwyciężona dobroć, żarliwość. Tutaj chodzi o miłość agapę z języka greckiego, czyli o tą miłość między sobą nawzajem. A więc myślę, że jeśli chodzi o kwestię miłości, to już wiele kazań na ten temat było powiedziane, ale ostatnio znalazłem taką dosyć ciekawą myśl, która mówi, że miłość to nie reakcja serca, ale zwycięstwo woli. Miłość to nie reakcja serca, a zwycięstwo woli. W moim sercu jest pragnienie, aby czynić dobrze. Czynić dobrze względem drugiego człowieka. Niezależnie od tego, jak ten człowiek wobec mnie się zachowuje, co czyni wobec mnie. Czynić dobrze wobec drugiego człowieka. To jest akt woli, moi drodzy. I z tym powinniśmy się zmierzyć. Bo możemy mówić o miłości i na pewno słyszeliście, że chrześcijanie bardzo często mówią, tak, my miłujemy brata i siostrę szczerze. Ale czy masz akt woli, aby praktycznie tą miłość przedstawić drugiemu człowiekowi? Kolejna sprawa to sprawa związana ze wspólnotą Ducha Świętego. Duch Święty. Myślę, że ta moc i ten dar, który został dany Kościołowi, bardzo często jest albo opacznie interpretowany, albo za mało pozwala się Duchowi na działanie w życiu naszym. Moi drodzy, Duch Święty został dany Kościołowi po to, aby Kościół przez Ducha Świętego patrzył na postać Chrystusa przede wszystkim, po tym czytamy w Ewangelii Jana, i uwielbiał tego Chrystusa. A patrząc na Chrystusa, kogo widzimy? Widzimy postawę człowieka i Boga zarazem, który przebaczył, który niósł krzyż, który przebaczył jawno grzesznicy, który był otwarty na wszystkich. Ja tak czasami sobie myślę, że ten dzisiejszy świat i polaryzacja w różnych miejscach relacji między ludźmi na skutek poglądów, idei i tak dalej, przenosi się do Kościoła. I my też tak, zamiast otwartości pełnej na drugiego człowieka, chęci pomocy temu człowiekowi, na ile to jest możliwe w tym duchu miłości, przez moc Ducha Świętego, stajemy na jakichś takich dziwnych barykadach. Ideowo, nie wiem, kulturalno, nie wiadomo jakich. Co to są za barykady, moi drodzy? Chrześcijaństwo to nie są barykady, moi drodzy. Chrześcijaństwo to jest burzenie barykad, burzenie warowni. To jest podejście do drugiego człowieka, nie tylko poklepanie, ale po prostu jestem z tobą. Niezależnie od tego, czy coś za to otrzymam, czy nawet otrzymam policzek w twarz, ale jestem dla drugiego człowieka. To czynił Chrystus. To nie jest żaden altruizm, to po prostu jest normalna postawa. No. Bracie, normalna, najnormalniejsza w świecie postawa. Z tej postawy wynika współczucie dla drugiego człowieka. Ale jeszcze wrócę do kwestii Ducha Świętego. Moi drodzy, zaryzykuję i powiem, że brak jedności w zborze, czyli brak tej otwartości, o czym mówię cały czas, to myślę, że czasami tutaj właśnie możemy dostrzec brak obecności działania Ducha Świętego w naszym życiu. Albo jakoś takie zamknięcie się na działanie Ducha Świętego. Moi drodzy, współczucie. Myślę, że po to jesteśmy tutaj, aby mieć tą empatię i po prostu mieć tą siłę do tego, aby być z drugim człowiekiem, przy drugim człowieku, żeby nie potępiać go ad hoc. Oczywiście bronić zasad wiary i żyć nimi, ale z drugim człowiekiem być blisko. W starożytnej Grecji jeden z filozofów, nie będę tutaj mówił, który, powiedział takie słowo: ludzie istnieją nie po to, aby być warczącymi nawzajem wilkami, ale żeby żyć we wspólnocie. Popatrzcie, starożytni już wiedzieli o tym. Czy coś się zmieniło dzisiaj? No, praktycznie człowiek jest taki sam. Ale ta idea, myślę, że jest bardzo istotna. Nie warczeć jak wilki, ale żyć we wspólnocie. Na pewno ze szkoły pamiętacie stwierdzenia z tego okresu literatury II wojny światowej, gdzie padały te stwierdzenia: człowiek człowiekowi wilkiem, tak? Znacie to. To żywcem przeniesione ze starożytnej Grecji, byśmy powiedzieli. Jakże często wchodzi to w życie człowieka. No, to niesamowite. Moi drodzy, wchodzimy w nowy czas, nową wartość. A więc można sobie zadać pytanie, gdzie ta prawdziwa jedność powinna być? Powiedzieliśmy o tym, że jedność to przede wszystkim współczucie. To miłość, to ta empatia, to zachęta, to bycie przy drugim człowieku. I można się różnić między sobą w różnych sprawach. A jedność możemy uzyskać właśnie przez taką postawę, ale też przez jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Najwięcej podziałów dochodziło w Kościele na skutek tego, że ludzie różnili się na skutek różnej doktryny wynikającej z Pisma Świętego. Jak to? Jak przez to przejść? Myślę sobie, że wielu z was chyba zgodzi się ze mną, że istotą sprawy w życiu wierzącego człowieka jest to, że wierzymy, że tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie jest prawdziwe zbawienie. I to jest fundament jedności. Mamy różne spojrzenia na kwestie dotyczące doktryny, innych spraw. I mogę powiedzieć, że tutaj tej jednomyślności nie będzie w pełni, bo jesteśmy ludźmi. I wtedy właśnie istotny jest ten kodeks, który tutaj jest zawarty. Tak nazwałem te słowa: kodeksem moralnej jedności w zborze. A więc łączy nas fundament, którym jest wiara w zbawienie przez Jezusa Chrystusa. To jest ten fundament, na którym budujemy, a jednoczy nas to, że jesteśmy jedni dla drugich, pełni zachęty, pełni pociechy, miłości, dążącej do wspólnoty w Duchu Świętym, współczucia i zamiłowania jeden do drugiego. Moi drodzy, czy tak jest? I na koniec. Myślę, że jednym z najlepszych lekarstw na konflikty, uwaga, jednym z najlepszych lekarstw na konflikty jest troska o drugiego człowieka. O, i tutaj nawet użyję takiego stwierdzenia, innego człowieka. A wy sobie dopowiedzcie, co za słowem inny się zawiera. Klucz to służyć innym, błogosławiąc swoim, aby wzrastać w Chrystusie Panu naszym. Zapraszam do modlitwy. Amen.